W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Panie Adamie.
Dzień dobry.
Zima się nam powoli rozkręca.
No, liczę na to, bardzo lubię zimę.
A za nami dosyć gorący tydzień, trzeba przyznać. Zacznijmy od poniedziałku. Na przełomie listopada i grudnia CBOS przeprowadził sondaż na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków, pytając, któremu z polskich i zagranicznych polityków należy się miano polityka 2018 roku. W kategorii polskich polityków największą ilość wskazań, 13%, otrzymał premier Mateusz Morawiecki, a z polityków zagranicznych najwięcej respondentów, bo 14% wskazało na prezydenta Donalda Trumpa. Dziwi pana taki wynik?
Nie jestem zdziwiony, jeśli chodzi o kategorię polityków polskich, ponieważ duża rozpoznawalność prezydenta Dudy i duża rozpoznawalność premiera Morawieckiego no, czyni ich takimi, powiedziałbym, naturalnymi liderami. Natomiast zaskoczony jestem tym, że w kategorii polityka zagranicznego zwyciężył Donald Trump, bowiem media liberalne skutecznie obrzydzają Trumpa jako polityka, jako człowieka, a jednak nasi słuchacze wskazali go mimo tej medialnej presji, co świadczy o bardzo dużym zdrowym rozsądku naszych słuchaczy.
Ten temat chyba nam się uda zamknąć klamrą z powodu czwartkowego tematu, ale nie uprzedzajmy wydarzeń dzisiejszych. Posłuchajmy, co słuchacze na temat tego sondażu sądzą.
Największe zaufanie z polityków się prezydent Duda, dlatego, że dobrze nas reprezentuje na arenie międzynarodowej, krajowej. Umie się zachować. Nie wszystkim się zgadza, co chciałby uchwalić nasz parlament.
Tak.
W parlamencie, jak wiemy, główną siłą jest PiS. Może jeszcze chciałbym, żeby był na drugą kadencję.
Bezsprzecznie dla mnie Donald Trump. Człowiek, który wie, jak postawić własny kraj, że tak na nogi, jak przywrócić jak najlepsze pozycje Stanów Zjednoczonych, jak walczyć z ogólnie powiedzianym lewactwem, aczkolwiek nie lubię tego słowa, wolę powiedzieć neokomunistami.
Najlepszym politykiem tutaj, w tej chwili w Polsce, to jest Jarosław Kaczyński. Nie ma wątpliwości. Sam nigdzie nie wchodzi, nie idzie, aby pchać się, ale natomiast świetnie kieruje partią, świetnie kieruje, dobiera ludzi. Czy to jest w tej chwili prezydent, czy premier, są bardzo dobrze dobrani przez niego.
Nie mogę naprawdę znaleźć ani jednego takiego w kraju i za granicą, który by szczególnie pozytywnie. Jest sporo i naprawdę, tylko że takiego kogoś, kogo naprawdę mógłbym wyróżnić, ja po prostu naprawdę nie znajduję. Musiałbym mieć chyba dużo więcej czasu.
No niestety muszę przyznać palmę pierwszeństwa panu Kaczyńskiemu. Chylę czoła przede wszystkim za skuteczność, za to, że odzwyczaja ludzi od tego, że lider partii niekoniecznie musi być premierem czy prezydentem. To jest moim zdaniem postępowanie nowe, a nader słuszne, którego brakowało w przeszłości.
Zagranicznych polityków to Johnny Daniels. To sierżant pewnej armii małego azjatyckiego państwa, który pełni w polskim rządzie funkcję wicepremiera albo premiera w gabinecie cieni. Drugie miejsce to polityk ambasadoressa Georgetta
Mosbacher,
niech będzie. No, z tego tytułu, że będąc ambasadorką Stanów Zjednoczonych, pełni funkcję ambasadorki kolejnego małego azjatyckiego państwa, to myślę, że ta pani wie, jak robić interesy.
Zostawmy, panie Adamie, te złośliwości, nawet ręcznie artykułowane na boku. Warto tylko pamiętać, że premier Morawiecki zdetronizował zwycięzcę ubiegłorocznego sondażu podobnego, którego zwycięzcą był prezydent Andrzej Duda. Natomiast ciekawą rzeczą jest, że rankingi zaufania są stabilne od roku i prezydent Duda ma prawie 70% zaufania, moim zdaniem bardzo dużo. a premier Morawiecki prawie 60, mimo jakby tak gigantycznego ataku rozmaitych mediów na to, co robi rząd. To zaskakuje. Natomiast pewną ciekawostką, którą warto się być może zastanowić, że zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Grzegorz Schetyna słabo w rankingach zaufania wypadają. Wstyd, że pan Grzegorz Schetyna, można powiedzieć, lideruje w kategorii braku zaufania do tego stopnia, że nawet zwolennicy Platformy mu nie ufają. Taka jakby dziwaczność na polskiej scenie politycznej jest.
No tak, przyczyn tego można byłoby się dopatrywać, jeśli chodzi o Grzegorza Schetynę, w pewnych wewnętrznych napięciach, które od dawna są zauważalne w Platformie Obywatelskiej, bowiem w tej partii jest bardzo silne takie stronnictwo będącego w Brukseli Donalda Tuska. Natomiast Grzegorz Schetyna nie jest postrzegany jako polityk bliski Donaldowi Tuskowi. Więc ta partia ma parę dużych problemów personalnych. No ale tak jest w wielu partiach i nie jest to jakaś sytuacja nienormalna zupełnie.
Natomiast wydaje mi się, że pewno takim elementem budzenia zaufania u rodaków jest pewnego rodzaju odwaga cywilna i taka zdolność brania na pierś, stanięcia na czele tego pochodu i demonstrowanie, że ja odpowiadam za to wszystko, co się dzieje. Natomiast to jakby kierowanie, nawet bardzo skuteczne w przypadku obu tych polityków, o których mówimy, jakby nie powoduje, że mamy może uznanie dla ich skuteczności. Natomiast jeśli chodzi o zaufanie, to tutaj jest zdecydowanie cieniej.
Jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, musimy pamiętać, że to jest polityk, który budzi również negatywne emocje z powodu swojej właśnie skuteczności. Co może brzmieć na pierwszy rzut oka paradoksalnie, ale im bardziej skuteczny jest Kaczyński, im lepsze są notowania Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy.
Tym bardziej irytuje.
Tym bardziej to irytuje opozycję, dziennikarzy, którzy sympatyzują z opozycją albo wprost są częścią tej opozycji. Także to daje się wyjaśnić w kategoriach racjonalnych.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Temat, nad którym moglibyśmy godzinami rozmawiać, ale skoczmy do wtorku. We wtorek zastanawialiśmy się nad udziałem religii w naszym życiu. Ponad prawie półtora miliona Polaków uczestniczyło minionej niedzieli w orszakach z okazji Święta Trzech Króli. Jednocześnie tego dnia środowiska lewicowe ustami Barbary Nowackiej oskarżały Kościół rzymskokatolicki o ingerencję w życie polityczne. W tej sprawie stanowisko zaprezentował Kościół, a w oświadczeniu Rady Społecznej przy arcybiskupie poznańskim można wyczytać, że rola Kościoła w życiu narodu polskiego zasługuje na szacunek, nawet jeśli nie zawsze jest łatwa do zrozumienia i przez to do zaakceptowania. W otwartym mikrofonie pytamy słuchaczy, jak oni oceniają, czy Kościół, ich zdaniem słuchaczy, ma za duży wpływ na działanie państwa, czy jak rozumiemy rozdział państwa od Kościoła, czy przypadkiem Kościół nie za bardzo wpływa na tworzenie prawa w Polsce i czy próba ewentualnej marginalizacji jest korzystna dla kraju, czy nie. Posłuchajmy.
A od kiedy to mniejszość decyduje o większości? Od samego początku, kiedy Kościół powstał, ponad 2000 lat temu, walka jest z Kościołem i z księżmi. Od samego początku i cały czas trwa. Przez te ponad 2000 i będzie do końca świata chyba trwała przez niektórych.
W Polsce, panie redaktorze, jest rozdział Kościoła od państwa. Gwarantuje to nam konstytucja i to są fakty. Pani Basia, bo o niej mówimy, nie umie tego jakoś no nie wiem, brak jakiejś empiryki, no jak to powiedzieć, no doświadczenia życiowego. A Kościół to ludzie, to my. I takich ludzi w Polsce jest zdecydowanie więcej, bo to nam zapewnia demokracja.
Uważam, że rozdział Kościoła w Polsce powinien być bardziej pełny, aniżeli ma miejsce w tej chwili. Nie chodzi mi tu oczywiście o wiernych, tylko chodzi mi o Kościół hierarchiczny.
Instytucjonalny.
Uważam również, że powinien w Polsce być rozdział finansowy państwa od Kościoła. Nie może być tak, że państwo dotuje Kościół chociażby przez fundowanie, prawda, rent i emerytur księży.
Mam ogromną wdzięczność do Kościoła, bo gdyby nie Kościół, i to mówię z całą stanowczością, nie byłoby ani 89 roku, ani tej transformacji, ani wielu cudownych zdobyczy ostatniego 30-lecia.
Gdyby nie religia katolicka, w ogóle Kościół, to by Polski nie było, w ogóle nie byłoby tej wiary, w ogóle w lepszą przyszłość.
No niestety, ale nasze państwo może wtedy i niestety ogromne pieniądze płaci na Kościół. No wspiera Kościół, wie pan, no tą relację między tymi najwyżej postawionymi w Kościele, a tymi najwyżej postawionymi w rządzie. I to są relacje, które są troszkę przysłaniane krzaczkiem, żeby szary obywatel tego nie widział.
Jeżeli komuś kończą się argumenty normalne, polityczne, to najlepiej i najprościej jest zaatakować Kościół. Nikt z lewej strony nie wyszedł na tym dobrze. Proszę popatrzeć na pana Palikota, na te różne inne środowiska lewackie. Proszę zobaczyć na Francję, co Francja zrobiła z rzekomą wolnością.
Tylko moim zdaniem Kościół jest ciałem obcym, więc rozmowa na temat ciałem obcym w państwie, żeby było jasne. Więc rozmowa na temat rozdziału Kościoła od kraju, od Polski, od narodu jest jak najbardziej konieczna. Bo
od narodu nawet?
Oczywiście, że tak. Dlatego,
dlaczego
że
pan by chciał oddzielić Kościół od narodu?
Z bardzo prostej przyczyny. Nie ma potrzeby do... Może inaczej, żeby istniał naród, nie potrzeba Kościoła, tak? Kościół jest, jaki jest, ma swoje za uszami, ma swoje lepsze strony, ma swoje gorsze strony.
Ten ostatni pan sprowokował mnie do pewnej refleksji. Czytałem taką książkę na temat język, naród, państwo. Taki tytuł ta książka nosiła. I właściwie taka ciekawa sytuacja jest z państwami na Bałkanach. Mają taki sam język, a okazuje się, że się bardzo silnie różnicują z powodów religijnych i z tego powodu tworzą narody i z tego powodu tworzą państwa. Także tutaj takie mam wrażenie, że kiedy dyskutujemy o rozdziale państwa od Kościoła, to w zasadzie zahaczamy o to takie pytanie fundamentalne. Czy da się oddzielić państwo od religii?
Nie da się tego zrobić w sposób bardzo precyzyjny. Ja zauważyłbym jedną rzecz, że Kościół rzymskokatolicki jest jedyną instytucją świata współczesnego, która ma swoje korzenie w epoce antycznej. I to jest jedyna bardzo sprawnie działająca instytucja, powstała 2000 lat temu.
O bardzo szerokim spektrum działania.
Zdecydowanie. Więc działania prospołeczne, działania polityczne były wpisane w, powiedziałbym, misję, w przekaz Kościoła rzymskokatolickiego przez cały czas jego trwania. Spór ma przede wszystkim charakter światopoglądowy i rozpatrywanie go w kategoriach logicznych, czy też w kategoriach historycznych, ma nieduży sens, bowiem podziały idą zazwyczaj na linii lewica-prawica. Ludzie, którzy identyfikują się ze światopoglądem lewicowym, choć przecież nie wszyscy, mamy także wielu katolików o poglądach lewicowych, więc to nie jest aż taki automat. Ale niemniej jednak tego rozdzielenia Kościoła od państwa domaga się większy procent głosujących na partie lewicowe szeroko pojęte niż głosujących na partie prawicowe, chociaż zdarzają się także konserwatyści, którzy są niewierzący lub mają duży dystans do religii.
Józef Dowbor-Muśnicki, dowódca Powstania Wielkopolskiego, o socjalistach mawiał, że to są nieuki i lenie. Tak coś mi się tutaj
nie chciałbym iść aż w taką poetykę, bo ludzi niewykształconych znajdujemy wszędzie. Tak, panie Krzysztofie, chce mnie pan o coś zapytać lub coś powiedzieć.
Chodzi o taką rzecz moim zdaniem fundamentalną, pewnego rodzaju nierozumienie, że, tak jest moje zdanie, że wiara katolicka konkuruje z laicką nauką.
W tym sensie
nauka, jak się dokładnie przyglądnąć konstrukcji nauki, to ona ma też swój Watykan, ma swoich świętych. Te wszystkie instytucje, które są w nauce są żywcem wzięte z tradycji Kościoła, bo nie zapominajmy o tym, że Kościół poza funkcjami politycznymi, które mu się dzisiaj tak silnie przypisuje, w rozwoju cywilizacji europejskiej miał również rolę społeczną, ale również rolę cywilizacyjną, ponieważ to Kościół niósł z sobą wiedzę, naukę i tak dalej, i tak dalej. To dzięki Kościołowi w Polsce pojawiły się młyny, wiatraki, stawy rybne, hodowle, rolnictwo i tak dalej, i tak dalej.
Ta funkcja cywilizacyjna Kościoła jest bardzo, bardzo dobrze opisana. Do tego bym dodał tak fantastyczne rzeczy w Europie, jak piwo, które ja bardzo lubię, a które w Belgii i w Holandii, gdzie jest ich po kilkaset gatunków, były produkowane przez braci zakonnych. Także sery, panie Krzysztofie. Ale gdybyśmy wrócili... Gdybyśmy wrócili do kwestii nauki Kościoła, to żądanie, żeby Kościół nie zajmował się polityką, jest żądaniem absurdalnym. Papieże musieliby zaniechać...
moralizowania polityków.
Już nie tylko moralizowania, ale wydawania tak ważnych dokumentów moralnych i politycznych, jakimi są encykliki papieskie. Ja zauważyłem jedną rzecz, że część zwolenników lewicy bardzo sympatycznie przyjmuje niektóre poglądy papieża Franciszka i uważają, że one są wtedy używają ich jako argumentów. I wtedy im nauczanie Kościoła nie przeszkadza, jeśli służy ich argumentacji politycznej. A więc ja widzę w tym wszystkim gigantyczne pokłady hipokryzji.
Lubuszanom chciałbym uzmysłowić, że gospodarka rybna w Osiecznicy jest, dzieje się w oparciu o stworzone w średniowieczu stawy rybne. To nie są naturalne jeziora w tamtej okolicy, to są stawy założone przez mnichów w XIII-XIV wieku. Wracając do tej niemożności rozdzielenia, takie zadam pytanie retoryczne, raczej nie panu, tylko naszym słuchaczom. Czy da się rozdzielić energię termalną, którą na mocy umowy państwo, ojciec Rydzyk w Toruniu, będzie instytucja ojca Rydzyka dostarczać do Torunia w ilości mniej więcej 1/3 zapotrzebowania miejskiego na energię cieplną? Odpowiedzcie państwo sobie sami, jak to rozdzielić.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
A my przejdźmy do środy. Wracamy po dłuższej przerwie do tematu frankowiczów i osób, którym zaciągnięty kredyt jest w pewnym sensie stryczkiem na szyi. Zastanawialiśmy się razem z państwem, czy państwo powinno pomagać kredytobiorcom, czy też ludzie sami powinni ponosić odpowiedzialność za skutki swoich decyzji finansowych. Posłuchajmy.
Każdy kredytobiorca wie, jak jest. Jednego miesiąca jest tak, drugiego tak. No ale jako taką, godziliśmy się na to, że będzie lepiej i gorzej. Tak. I godziliśmy się też na to, że będziemy musieli sobie z tym radzić. A co do pomocy, w Polsce to przeważnie tak bywa z tą pomocą, że nie zawsze ją dostają osoby, które naprawdę ją potrzebują.
Jeżeli ja nie udowodnię, że bank czegoś mi nie przekazał, biorąc kredyt mieszkaniowy na 20-30 lat, ja muszę się liczyć z tym, że mogę zacząć płacić więcej.
Jasne.
Banki nie działają społecznie, to są instytucje finansowe, które zarabiają dla siebie. Ja uważam, że pomoc frankowiczom jest niesprawiedliwa.
Nie każdy, kto brał ten kredyt, oznacza, że nie miał pieniędzy. Często ludzie byli zachęcani z tego względu, że jest to korzystniejsze, więcej mogą na tym zarobić, więc to wcale nie jest powiedziane, że ktoś nie miał pieniędzy,
oczywiście,
żeby wziąć w polskich złotych, tylko miał pieniążki, ale chciał sobie zarobić. To jest taka gra, wiadomo, ludzie potrafią mieć miliony na koncie, a dalej chcą zarabiać i szukają tam, gdzie taniej, tam, gdzie więcej zarobią.
Fundusz bankowy powinien zadziałać, ale powinno być to zweryfikowane. Dajmy na to co 5 lat. Czy tym osobom się sytuacja dochodowa w jakiś sposób podniosła, że zdolni tak? są wpłacać.
Chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o tych frankowiczów z ostatniego czasu właśnie, którzy dużo tam stracili, to jest możliwość pomocy prawnej. Jest już takie prawo, które umożliwia jakby pomoc, dociekanie tej różnicy straty, bo w przypadku, gdyby to były umowy abuzywne, czyli niekorzystne prawu wobec klienta, jest coś takiego.
W pierwszej kolejności to trzymajmy się właśnie tych reżimów, które nas obowiązują. Tak samo i w kredytach, proszę pana. Pan prezydent robi sobie politykę i robi sobie już przed wyborami, proszę pana, miał na to wiele czasu, żeby załatwić tą sprawę. Ceny franka spadały do złotego 80 z czymś. Proszę pana, i wszyscy rzucili się ci, no tak, którzy było. Zachłanni byli, a ich głupota, proszę pana, przerastała Pireneje.
To nie były kredyty walutowe, tylko to były tak zwane kredyty denominowane. Więc kredytobiorcom nie wypłacano franków, tylko wypłacano złotówki. Więc to jest ten przekręt, o którym tutaj mówię i dziwię się Polakom, że nie wytaczają pozwów zbiorowych.
Właściwie temat jest, jak rzeka, bardzo trudny i właściwie nie dotyczy samego kredytu, tylko moim zdaniem ulokowania systemu bankowego we współczesnych strukturach, rzekłbym nawet, nie wiem, państwa czy policji. Rozwiązań moglibyśmy tutaj szukać wiele, ale mam do tego taki, nie wiem, to dosyć radykalny koncept, że właściwie powinniśmy oczekiwać czy żądać od rządu, żeby raczej podnosił nam płace i jak będziemy mieli dobre zarobki, to będziemy jakby zwolnieni z konieczności brania kredytu.
Zwrócę tylko uwagę na bardzo, bardzo duży taki rozdziew opinii. Z jednej strony bardzo dużo zwolenników telefonujących do programu, wyznających zasadę, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, i również mniej więcej tyle samo radiosłuchaczy, którzy uważają, że jednak ten fundusz wsparcia kredytobiorców w takich szczególnych sytuacjach, wspierający kredytobiorców, którzy wzięli kredyty mieszkaniowe już nie tylko we frankach, ale także w złotówkach, a znaleźli się w międzyczasie w trudnej sytuacji materialnej, ma sens. My oczywiście tego sporu i tych rozbieżnych punktów widzenia nie rozstrzygniemy.
Natomiast warto jest przypomnieć, że PiS i prezydent Duda obiecywali, że ten problem załatwią pozytywnie na rzecz tych kredytobiorców. Czekamy zatem na działania i idziemy do czwartku.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W czwartek tematem była wizyta Matteo Salviniego, wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych rządu Republiki Włoskiej, który spotkał się z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i ministrem wewnętrznych, spraw wewnętrznych Joachimem Brudzińskim. Spotkanie polityków właściwie odbywa się jako przygrywka do wyborów w Parlamencie Europejskim. Jest próbą budowania koalicji. Spotkanie zakończyło się takim dosyć ogólnikami. Nie powstał wspólny komunikat, co oznacza, że bardzo się musieli różnić. Jakby tak pokrywają te różnice. Tak,
strony badają swoje stanowiska w rozmaitych sprawach. Jest kilka istotnych punktów, gdzie
się zgadzają,
gdzie się różnią, ale jest też sporo wspólnych kwestii związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej.
Posłuchajmy słuchaczy, co o tym sądzą.
Niech zapanuje partnerstwo, niech zapanuje sprawiedliwość, równość. To są takie, żeby to nie były tylko slogany wyświechtane, używane tak. przez niektórych w momencie pasującym do ich potrzeb.
Ja jako obywatel Polski, a w drugiej kolejności obywatel Unii Europejskiej, nie podoba mi się to, że po prostu zwykli ludzie nie mają nic do powiedzenia, że wybieramy jakiś przedstawicieli do Europarlamentu, a potem rządzą nami jacyś ludzie, którzy zostali zatrudnieni.
Chciałbym, żeby wszystkie te sprawy, co Unia prowadzi przeciwko Polsce, Węgrom, dajmy na to zaraz zacznie się przeciwko Włochom, bo pojednanie jakieś na linii u nas jest, po prostu było wstrzymane do rozpatrywania przez tych dziś rządzących, a zostało rozpatrywane przez nowych, którzy wejdą do tej Unii.
Żebyśmy wiedzieli, jak idziemy do głosowania, na kogo głosować, na kogoś prawego, który jest za Polską. Jeden z jasnowidzów powiedział, że ta Unia się w najbliższym czasie rozleci, no i mamy teraz wyjście. No, Wielka Brytania nie chciała być w tej Unii, bo tutaj zobaczyli, że coś jest nie tak. No ja bym był w ogóle zwolennikiem w ogóle wyjścia z tej Unii.
Żeby po prostu tutaj w nasze sprawy, które mamy do przedyskutowania, nas porządnie wysłuchali argumenty, nasze argumenty, i żebyśmy po prostu mogli samostanowić tutaj o sobie.
Te rzeczy, które się dzieją w Europie i tworzenie, inni mówią eurokołchozu nowego, inni czwartej Rzeszy, inni znów Cesarstwa Nowego Niemieckiego. Myślę, że to możemy wiązać z naszą Złotą Panią, jak ją określa pewien znany redaktor.
Nie wierzę, że Unia się utrzyma. Tak jak wielu słuchaczy tu przede mną mówiło. Dlaczego? Dlatego, że Unia miała być Unią gospodarczą. Stała się polityczną. Gdy będzie polityczną, nigdy nie będzie zgody.
Jestem osobiście tutaj przeciwny takiej Unii Europejskiej, jak teraz jest, bo to po prostu tutaj jest ta wierchuszka brukselska, która jest lewacka bardzo i narzuca tutaj krajom po prostu takie rozwiązania, które są nie do przyjęcia. Na przykład rozwiązania takie genderowe, na przykład, że ja jako obywatel mam być tolerancyjny do czegoś, co jest nienormalne.
W jakim sensie przyszłość Unii zarysował prezydent Trump, który odebrał Unii Europejskiej status państwa, wskazując, że to jest organizacja międzynarodowa?
Mówi pan, panie Krzysztofie, o randze dyplomatycznej, tak?
Tak, tak?
Natomiast ja bym jednak wrócił do istoty pytania, bo pytanie brzmiało, jakiej Europy oczekujemy po majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, i to pytanie było w kontekście między innymi wizyty Matteo Salviniego, bowiem w Europie ścierają się dwie koncepcje Unii. Jedna kojarzona z Emmanuelem Macronem, taka typowo liberalna, z władzą administracji.
Taka zgodnie z duchem Spinelliego
i druga, która kojarzona jest z Matteo Salvinim, który nie jest żadnym faszystą. To jest typowo europejski populista, który wcale nie pragnie wyprowadzania Włoch z Unii
Takie słowa, którym nadano sensowne znaczenie.
To opozycja
demokracja z istoty jest populistyczna.
Ależ oczywiście. Opozycja usiłuje z pewnej bezradności intelektualnej sprowadzić rzecz do absurdu i najłatwiej nazwać Salviniego faszystą, bo faszyzm się oczywiście źle kojarzy. Natomiast jest to człowiek, który odwołuje się do tradycji europejskiej, do Europy o takim bardziej tradycyjnym, tożsamościowym podejściu, między innymi do państw narodowych, do rodziny.
Do katolickich korzeni.
Też. Jest przeciwnikiem nieograniczonej migracji, lecz nie jest przeciwnikiem migracji w ogóle.
No tak.
I tu wokół osoby Salviniego jest cała masa nieporozumień. Natomiast jest to człowiek, który próbuje, aby Unia Europejska wróciła do tych korzeni, z którymi kojarzony jest Robert Schuman, jeden z ojców założycieli wspólnot europejskich. A więc nie dzieje się nic niezwykłego. Walczą z sobą dwie wizje integracji europejskiej. Dalej mówimy o integracji europejskiej.
Na różne style. Co sytuacja jest, przypuszczam, można użyć takiej metafory dynamicznej. Będziemy w trakcie tych przepychanych przedwyborczych spotykali się z rozmaitymi wizytami, debatami, atakami i tak dalej.
Czyli z normalną polityką.
Normalną polityką. Życzmy Polsce większej możliwości wpływania na politykę Unii Europejskiej, na komisarzy.
Bardzo bym tego pragnął.
I ograniczenia tego takiego jednostronnego, ograniczania możliwości rozwoju Polski w przyszłości. Żegnamy się z takim życzeniem. Dziękujemy państwu, dziękuję panu.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.